sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarowej w godzinę doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Mam pytanie do członków komisji. Chciałem, zanim zadam pytanie, powitać drugiego członka zarządu Związku Nauczycielstwa. Poprosiłbym o przedstawienie się.
Dariusz Kobuściński.
Dziękuję bardzo. Chciałem zadać Państwu pytanie, czy był to wystarczający czas na zapoznanie się z regulaminem i przeanalizowanie zmian, które miały nastąpić od kwietnia, no i odnieść się ewentualnie do regulaminu, które obecnie widzę, że nie ma uwag, więc wznawiam jakby analizę i opiniowanie materiału dotyczących regulaminu. Chciałem Państwa, chciałem zaproponować taką formę, żebyśmy przeszli od razu do dyskusji i ewentualnego zadawania pytań, uwag, to pytań, jeżeli chodzi o przedstawiony materiał. Czy taka forma będzie dobra, czy chcielibyście Państwo jeszcze poprosić o wprowadzenie, czyli przedstawienie tego regulaminu, który został przygotowany? No poprosiłbym o opinię, bo nie wiem, przedstawiłem dwie formy, więc poproszę radnych o to, czy wprowadzamy, czy od razu przechodzimy do dyskusji. Przechodzimy do dyskusji. Dobrze, dziękuję. Wobec tego rozpoczynam dyskusję. Proszę o zadawanie pytań, jeżeli chodzi o regulację. Proszę.
Przepraszam. Ja mam tylko się przygotowuję.
Tak,
już jest. No, chyba, że było tutaj przedmiotem wielu rozmów i musieliśmy też prawnie porobić się odnieść do tej kwestii. No i powiem tak, co do prawników, no zdania są jednoznaczne, że tak. Generalnie zielone szkoły, zawody sportowe nie mogą być uregulowane w regulaminie zarządzania nauczycieli. Ja powiem tak, nie jestem w stanie przytoczyć to w sumie, jeżeli Państwo pozwolicie, to ja krótko przeczytam, co jest też informacji dotyczącej właśnie tutaj regulowania zielonych szkół. Tutaj chodzi o rozstrzygnięcie, które właśnie jak gdyby postawiło sytuację, że w regulaminie nie może być w ogóle mowy o zielonych szkołach sportowych itd., które byliśmy uregulowane w obowiązującym regulaminie. I tutaj mamy taką informację. Powyższe rozporządzenie, mówimy o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne szkoły, placówki gimnastyczne i turystyki. Mówi, że mogą placówki oświatowe mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy gimnastyczne, turystyki wśród tych form rozporządzenie wymienia m.in. zielone szkoły. Ale powyższe rozporządzenie w paragrafie trzecim stanowi, że gimnastyczne turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć jednych, zajęć pozaektywnych, zajęć pozaszkolnych. Rozporządzenie to jednak nie reguluje kwestii wynagrodzeń nauczycieli. Oznacza to, że należy odnieść się do ogólnych zasad wynagradzania nauczycieli ustanowionych w karcie nauczyciela i przepisach wykonawczych. Natomiast karta nauczyciela i przepisy wykonawcze nie przewidują odrębnego składnika wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w ramach np. zielonych szkół. Pragmatyka nauczycielska całkowicie reguluje wszystkie składniki wynagrodzenia oraz zasady ustalania. Artykuł 31 karty nauczyciela zawiera katalog zamkniętych składników wynagrodzenia nauczycieli, wśród których nie określono odrębnego składnika wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w ramach zielonej szkoły. Myśl artykułu 91c ustęp 1 karty nauczyciela w zakresie spraw wynikających z stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
Czyli wchodzi tu, jak jest zielona szkoła, kodeks pracy i ogół tak samo, bo tam cały czas pani leczenie czytała o zielonej szkole.
Proszę Państwa, generalnie powiem tak. Rozwiązanie, które prawnicy dają, ja sobie pozwolę Wam tutaj przytoczyć, teraz przeczytam, że rozwiązanie, które można stosować, aby uniknąć problemu z rozliczaniem czasu pracy nauczyciela na zielonej szkole, w zawodach sportowych, jeśli jest chociażby zwiększenie liczby nauczycieli, opiekunów lub zapewnienie innych niż nauczyciela, opiekunów na przykład. To jest cały czas uciekanie jak gdyby od odpowiedzialności, kto tym nauczycielom tak naprawdę ma zapłacić i mówi się o luce prawnej. I tutaj jak Państwo będziecie mieli ochotę, to ja mogę przygotować też, podzielić się z Państwem tymi interpretacjami, które prawnik dla nas przygotował. Natomiast mówi się o luce prawnej, że trzeba nad tym popracować, żeby jednak stworzyć takie przepisy, które mówią, bo generalnie nas odsyła się do kodeksu pracy, a umówmy się, kodeks pracy ma się nijak do samych nauczycieli. Natomiast mówię, ja patrzę tutaj w kontekście, co może być wyzwaniem wynagradzania nauczycieli, żeby nadzór prawny tego nie odrzucił, nie uchylił, więc ten zapis nie może być, ponieważ regulują to przepisy, które mamy tutaj. Nie karta nauczyciela, tylko mamy wysłanie bezpośredniego.
Mówił Pani naczelnik o tych 10 godzinach, co kiedyś było zapisane. Tak, ten przepis nie może teraz istnieć w tym nowym regulaminie.
Dokładnie, my sobie tego nie możemy uregulować. I powiem szczerze, że coraz częściej słyszę się właśnie o rozwiązania, jeżeli chodzi o zielone szkoły, że proszę Państwa, powiem tak, jest coraz większa świadomość nas nauczycieli co do naszych, że tak powiem, praw. Tak? Bo wiadomo jest, że za każdą godzinę, którą przepracujemy ponad nasz wymiar, a musimy też mieć świadomość tego, że to jest 40 godzin w dzień pracy. Oczywiście pensum to jest jedno, a dodatkowe zajęcia, które wchodzą w zajęcia, czynności również w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, to jest zupełnie inna rzecz. I my nauczyciele to rozróżniamy. Ludzie, którzy się na tym kompletnie nie znają, no, po prostu nie rozumieją tego, że 40 godzin to nie to samo co pensum i tak dalej, ale to moglibyśmy na ten temat długo dyskutować. Natomiast zostawia się właśnie takie luki prawne, gdzie odsyła się nas do aktów wyższego urzędu, natomiast one wprost nie regulują pewnych kwestii. I to jest tylko na zasadzie ustaleń, myślę, między dyrektorem, nauczycielem i też kwestii pewnych rozwiązań. Tak? Bo to jest oczywiste, że Państwo chcecie iść na zielone szkoły, ale z drugiej strony chcecie wiedzieć, że zamiast za to, to nie jest tak, że pracujemy dla idei, bo umówmy się, zdajemy sobie z tego sprawę, że nikt dla idei pracować nie będzie. Natomiast, no tak jak mówię, prawnicy nie pozostawiają nam tutaj żadnych ten w regulaminie wynagrodzenia, tak jest to regulowana. Natomiast co do dalszych regulacji, to powiem tak, nie jestem władna, żeby się tutaj wypowiadać, kto ma to uregulować i jaki ustawodawca i kiedy wprowadzić zapisy. Natomiast na pewno w regulaminie wynagradzanego tutaj do tego dążymy, takich pracy nie mogą być ujęte.
Ja rozumiem, że w tym regulaminie, a czy jest możliwość zarządzenia pana burmistrza, inne, żeby wczerać, ponieważ mam na przykład klasy sportowe, tak? Stworzyć specjalne zarządzenie, niejako uchwała i jak gdyby to prawnie zrobić. Jaki zapis?
Nie mam pojęcia, ja czytałam jedno takie rozstrzygnięcie, gdzie któreś miasto wprowadziło właśnie płacę za wycieczki, ale jest to jedyne miasto w Polsce, które coś takiego wprowadziło i powiem, nie było to napisane, czy jest to zarządzenie burmistrza, czy się dogadali miasto z placówkami oświatowymi i że dyrektorzy tak płacą w jakiś tam sposób, ale mają pewne przyzwolenie gminy na płacenie w ten sposób. Ale jeszcze tutaj to powiem, że w ramach tych wyjazdów zielonych szkół czy wycieczek, kiedy nastąpi sytuacja, że ta forma będzie trwała na przykład w weekend czy w sobotę, w niedzielę, za to z kodeksu pracy nauczycielowi się należy dzień wolny. Bo nauczyciel musi mieć, wtedy kiedy jest dzień wolny, on pracuje, musi mieć w pierwszym rzędzie taką rekompensatę w postaci dnia wolnego. Jeżeli sytuacja nie będzie możliwa, dopiero wtedy mu się płaci taki ekwiwalent pieniężny za to, że pracował w tych dni wolny. I tak to wygląda. My naprawdę wczytywałyśmy się w różnego rodzaju rozstrzygnięcia. Już tutaj dwóch prawników się pochylałam nad tym regulaminem, bo oprócz pani Borowieckiej, to tym regulaminem ostatnio zajął się również pan Wójkowski. Zresztą ten regulamin podpisał pan Wójkowski. No, ja też bym chciała, żeby nauczyciele mieli płacone za to, co robią, prawda? Ale to myślę, że kiedyś dojdzie do realizacji. Zresztą to myślę, że jest w części w gestii jednak dyrektorów, bo może jakąś tam rekompensatę w postaci na przykład dodatku motywacyjnego bądź nagrody dyrektora, bądź wystąpić o nagrodę burmistrza i to będzie pewnego rodzaju rekompensata za te przepracowane godziny. Aczkolwiek normalnie powinno być tak, że za godzinę należy się zapłata.
Dziękuję pani Ścisłą.
Mam pytanie o
wychowawstwo. Ja przepraszam, chciałem spytać, czy w tym temacie, czy zmieniamy temat? Bo jeżeli zmieniamy temat, to ja uważam, że jest niewyczerpany, bo sam osobiście też chciałem jeszcze dopytać.
To proszę dopytać, a ja to
dobrze. Wobec tego ja chciałem spytać, pan Radecki też w tym temacie, chciałem spytać, wobec tego, jak to będzie regulowane? Bo stoimy dzisiaj przed podjęciem uchwały, która będzie jutro na sesji. I ja mam pytanie, jak to będziemy regulować w gminie, bo zapisów w regulaminie nie ma. Kodeks pracy o tym nie mówi. Chciałem jeszcze spytać, czy był wyrok sądu i na jakim poziomie, jeżeli chodzi o te rozstrzygnięcia nadzorcze. Poprosiłbym również o wszystkie materiały dotyczące tematów, o których mówimy, czyli interpretacji racji prawnego, dotyczące tych zapisów, o które dzisiaj będziemy pytać, żebyśmy mogli dostać te materiały jutro przed sesją. Natomiast ja chciałem spytać z takiej czystej ciekawości, jak będziemy płacić?
No jak powiedzieliśmy, nie może to znajdować się w regulaminie wynagradzania, a jakąś tam formę płatności trzeba po prostu znaleźć. Ja na dzień dzisiejszy nie mam takiej możliwości odpowiedzenia Państwu na to pytanie, bo my też bezprawnie działać nie możemy, prawda? Wobec czego nadal będziemy pewno toczyli rozmowy z radcami prawnymi, którzy mam nadzieję się pochylą tym tematem. Mówię, ja bym chciała, żeby nauczyciel miał pełną satysfakcję z tego, co robi, miał zapłacone za to, co robi. Ale no, przepisy mają taką lukę prawną, że na dzień dzisiejszy panu przewodniczącemu nie odpowie.
Pani również mówienia o tym, że można to wypłacić w postaci dodatku motywacyjnego, to jeżeli powiedzmy przyczyna będzie wyjazd na zieloną szkołę albo obrót zwiększeniu dodatku motywacyjnego, to wiemy jak dodatki funkcjonują, czyli ktoś będzie musiał dostać mniej pieniędzy z dodatku motywacyjnego, żeby inna osoba mogła dostać więcej, tak? A jeżeli chodzi o nawet ta ilość, która jest zapisana w regulaminie obecnie obowiązującym, czyli 10 godzin na tydzień, to Ja i tak uważam, że to jest bardzo mało, dlatego że jak ktoś pracuje w sobotę i w niedzielę i mówią o dniach globalnej pracy, to jest żadna rekompensata, tak między nami. I nawet jeżeli chodzi o dodatek motywacyjny, to też uważam, że to jest rekompensata. I dlatego moje pytanie uważam jest zasadne, dlatego że no w tym roku nie odbyły się zielone szkoły z powodu pandemii, ale być może będą w przyszłym roku. Mamy teraz sportowe, będziemy pewnie jeździć na obozy. I tu będzie problem z punktu widzenia organizacyjnego, ile tych nauczycieli ma jechać, żeby praca nauczyciela nie trwała dłużej niż 8 godzin. I czy będą dodatkowe środki? No. I teraz pytanie, w jaki sposób będziemy pracować nad rozstrzygnięciem, bo to jest jakby ważna kwestia. My piszemy regulamin i ważna jest kwestia, czy Państwo na przykład się kontaktujecie albo pisaliście pytania do Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej kwestii.
Nie pisaliśmy, powiem tak. W tym roku akurat taka niefortunna sytuacja z koronawirusem, dla nas fortunna, dlatego że się zielone szkoły nie odbyły. Ale myślę, że będziemy wskazywali dyrektorom sposobu ogłaszania przetargów na zielone szkoły, po to, żeby wyłaniać tych oferentów, którzy będą mieli zapytę również wychowawców czy opiekunów, żeby ewentualnie nie zubaczać kadry pedagogicznej na czas, kiedy trwa rok szkolny, żeby nie musiały jakoś nauczycieli, żeby zabezpieczyć wszystkie godziny te po 8, czyli 3 zmiany by trzeba było, żeby przynajmniej w tym momencie, żeby te 16 godzin zabezpieczyć opieki nad dzieckiem. Myślę, że dyrektorzy na tym się już pochylają, bo też mieliśmy takie rozmowy, żeby sobie wybierali biura podróży czy takich oferentów, gdzie będą mieli zagwarantowane oprócz obiektu, czy wyżywienia, czy wycieczek, również kadrę, która będzie wspomagała opiekę nauczycieli. I myślę, że na dzień dzisiejszy, kiedy to nie jest uregulowane, jest to w tym momencie jedyne wyjście, żeby tę sprawę w jakiś tam sposób móc rozwiązać. Mam nadzieję, że jakiś tam przepis rybą wejdzie, jeśli Państwo sobie życzycie, to oczywiście do tego ministerstwa napiszemy, jak nam odpowiedzą. Zawsze możemy pewien punkt aneksem do regulaminu włączyć, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie jest on akurat taki niezbędny. Ja wiem, że za chwilę może się okazać, że Państwo będziecie wyjeżdżali jednak na te obozy sportowe, bo koronawirus czy tam kwarantanna zniesie biegów. Umożliwi to Państwu, to będziemy nad tym pracować. No, nie ma takich przepisów póki co.
Bo ja zawsze dążę do tego, że jak już ruszamy temat, to co myśmy zrobili w tym, powiedzmy, w tej kwestii, żeby to rozstrzygnąć. Więc jeżeli możecie, to bardzo proszę o stanowisko, bo stanowisko, powiedzmy, Ministerstwa Edukacji będzie dla nas jakiś tam, jakąś wykładnią być może, chociaż niekoniecznie, bo wyroki Sądu Najwyższego są ostateczną wykładnią, jeżeli chodzi o prawo, ale zrobimy jakiś krok do przodu. Proszę Pan Maciej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że w tym regulaminie, który został w tej chwili przedstawiony, zniknął paragraf 9 z obecnie obowiązującego regulaminu, który był bardzo niekorzystny dla wypłacania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Natomiast moje pytanie brzmi, bo nie masz zapisu żadnego odnośnie wypłacania, jak Państwo będziecie godziny ponadwymiarowe do regulaminu? W tej chwili będziemy mieli lada chwila okres wakacyjny i od 1 września będzie ruszał rok szkolny. Jak te godziny ponadwymiarowe będziemy liczyli? Dziękuję bardzo. To jedno pytanie, a później mam jeszcze jedno pytanie.
Ja jeszcze doprecyzuję, bo mam nadzieję, że taka jest intencja. Mówiliśmy do tej pory o tych godzinach dodatkowo płaconych za, powiedzmy, zielone szkoły, które były w zapisie obowiązującym obecnie. I ten zapis był, odnosił się również do obozów sportowych.
Panie Przewodniczący, ja mogę jeszcze słowo.
Bardzo proszę.
Te dwa zapisy, o których w tej chwili Pan mówił, ten zapis, o którym ja mówię, to dotyczy godzin doraźnych, godzin ponadwymiarowych, i on absolutnie nie dotyczy obozów sportowych.
Ja rozumiem, tylko chcę właśnie naprowadzić, że ten temat, jak już żeśmy skończyli.
Dobrze, dziękuję.
Natomiast chodzi o godziny, to jest z tego regulaminu, który miał być i był przesłany do nas w kwietniu 2020 roku, którego zapisu nie ma. Pytać się prosiłbym o wyjaśnienie ewentualnie, w jaki sposób będziemy to robić. Do tej pory, to znaczy ten zapis jest obowiązujący i w tym regulaminie, który dostaliśmy w kwietniu, teraz nie ma, czyli godziny ponadwymiarowe, przypadające dnia, w których nauczyciel nie mógł ich realizować, przy czym od niego niezależnie, a w szczególności mamy tutaj 6 punktów zawieszenia zajęć, epidemii, mrozu, wycieczek, imprez, udziału nauczycieli w konferencji metodycznej, udziału w olimpiadach, konkursach, rekolekcjach i w przypadku obchodu Dni Edukacji Narodowej. Proszę powiedzieć, bo tak, tego zapisu nie mamy i teraz w jaki sposób będziemy te godziny ponadwymiarowe mogli realizować? Jak będziemy je płacić? Może najpierw pani naczelnik, dlaczego nie ma, a później w jaki sposób możemy je płacić?
Oczywiście, szanowni państwo, tego zapisu nie ma, ponieważ opieramy się na aktualnym rozstrzygnięciu nadzorczym dotycząc rozstrzygnięcia nadzorczym z 1 czerwca 2020 roku. Rada Miasta Wielkopolice miała dokładnie ten sam zapis. Przypuszczam, że ten zapis był powodowany tym, że w obecnie obowiązujących regulaminach takie zapisy były. I on brzmiał dokładnie tak samo jak nasz zapis. I tutaj organ nadzoru mówi, iż ten organ nadzoru rada nie posiada upoważnienia do decydowania, w jakich przypadkach przysługuje, a w jakich przypadkach nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Są to bowiem warunki przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Ustawodawca artykuły 46 punkt 1 do 2 ustawy przewidział uprawnienie do regulowania warunków przyznawania dodatków punkt 1, warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Tylko w przypadku warunków przyznawania, tak jak to wynika z przykładu 46 punkt 1 ustawy, rada może określić podstawy do nabycia prawa do dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia. W przypadku godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw brak takiego uprawnienia.
Ja może pani naczelnik bym poprosił, to jest rozstrzygnięcie nadzoru, natomiast czy nadzór powołuje się na orzecznictwo sądowe i na jakim szczeblu, jeżeli chodzi o orzecznictwo?
Z delegacji ustawowej nie wynika, aby Radzie przyznano kompetencje do określania w przedmiotowej uchwale prawa do nabycia wynagrodzenia, ale jedynie do realizacji tego prawa z warunków naliczania, obliczania i wypłacania. Wskazany w przepisie artykułu 36 punkt 1 i 2 ustawy zwrot warunki przyznawania oraz warunki obliczania i wypłacania nie można traktować tożsamo, a tym samym nie można nadawać im jednakowego znaczenia i używać zamiennie. Zaprezentowane stanowisko organu nadzoru jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2020
roku. Przepraszam, Wojewódzki Sąd?
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Nie jest ostateczny.
Tutaj mamy sygnaturę. Akt. Do organu prowadzącego należy wyłącznie, ustalenie, jak są warunki obliczania i wypłacania, a więc wydania należnych pieniędzy. W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach łącznie zachowują te prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane. Są to bowiem warunki przyznawania, zachowania prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane. Ustalenie przez Radę, tutaj odnosi się to oczywiście rozstrzygnięcie do ustaleń Wojewodzic. Ustalenie przez Radę załącznika do uchwały, w jakich przypadkach przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nie można uznać za warunek obliczania czy wypłacania tego wynagrodzenia. I tutaj mamy również porównanie. Porównaj wyniki wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2008 roku, sygnatura akt. Tutaj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Brydze z dnia 3 lipca 2008 roku. To są te dwa orzeczenia.
Mam pytanie wobec tego, jak nadzór się wyłącza cały czas?
Bo pani naczelnik musi włączyć. dłużej przytrzymać po prostu.
Proszę pamiętać, kto zabiera głos, to wtedy sobie łączy. Mam z tego pytanie do tego orzecznictwa. Jak kieruje nas jako dalej się może do tego ze sobą. W jaki sposób kieruje nas jako organ prowadzący szkoły, w jaki sposób należy to obliczać? Bo przechodzimy do tej części, że w regulaminie tego zapisu nie ma. Nie mamy regulaminu, który mówi, jak należy postąpić w tych przypadkach, o których mówimy. I teraz, jak mamy to obliczyć, skoro nie ma takiego pojęcia, jak stała nadgodzina w kodeksie pracy. A karta nauczyciela odsyła nas do kodeksu pracy. Więc ja proszę o to, żebyście Państwo nam przedstawili, jak będziemy to obliczać.
Coś takiego jak nadgodzina w ogóle nie funkcjonuje w systemie oświatowym. Mamy godziny ponadwymiarowe,
no dobrze,
i godziny doraźnego zastępstwa. To mówię się, że to już nie jest ta terminologia. Myślę, że obliczanie będzie na podstawie tego zapisu, który jednak funkcjonował regularnie. Czyli
ja będę głośno. Tygodnie, które przypadają dni, które tam.
Nie, proszę włączyć, bo później jest pisany protokół i jest problem, żeby właściwie go napisać. Bo nie wiem,
w tygodniach, w których przypadają dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przez samą organizację roku szkolnego, w dniu wolnym od pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności pracy, tygodniowy obowiązkowy wymiar, o którym mowa w ustępie pierwszym, pomniejsza się o 1/5 tego wymiaru dla nauczycieli, dla których ustalono 4-dniowy tydzień pracy, o 1/4 tego wymiaru za każdy taki dzień zastrzeżenia ustępu trzeciego. To akurat to był zapis i mamy zamiar kierować się dokładnie tym zapisem.
To był zapis,
który niestety nie może się pojawić w regulaminie. Natomiast my tutaj, pani burmistrz, że tak powiem, dała mi możliwość przeczytania go i powiedzenia, że będziemy mieć zamiar kierowania się właśnie tym zapisem.
Przepraszam jeszcze pani naczelnik. Powiedz, bardzo proszę, już pan Medecki, bo ja chcę pytać. Rozumiem, że będziemy się kierować zapisem, którego nie ma, czyli mamy z regulaminu kwietniowego rozdział 6, paragraf 8, podpunkt 3, tak? Bo on został skreślony i tym będziemy się kierować, jeżeli chodzi o godziny tak zwane nieusprawiedliwionej nieobecności, tak? No to taki mamy zapis, dlatego usprawiedliwionej nieobecności. I tym się będziemy kierować, tak? No to jak będziemy się tym kierować, to pani naczelnik, jeżeli będzie powiedzmy sytuacja, on się cały czas
nie włącza,
nie
Czyli jak będziemy mieli sytuację, nie wiem, odwołania zajęć, bo będą mrozy na przykład przez 2 dni. Czy ja rozumiem, że w tych dniach będziemy płacić zgodnie z nadgodzinami, tak?
Bo wtedy nieodbyta godzina nie jest płacona.
Aha, czyli nie będziemy płacić nadgodzin. A jak będziemy płacić?
To jest zgodne z tym, co tutaj radca wyprawni nam przygotowali.
Czyli będziemy tylko płacić zalecać wtedy.
Tak, za odbyte nadgodziny.
Za odbyte nadgodziny. A jak to będzie miało miejsce? No to prześledźmy sobie, żeby komisja była świadoma. Jeżeli będą wycieczki i imprezy, one będą, powiedzmy, czas ich będzie obejmować tyle albo więcej, bo wycieczka trwa często długo. Jak będziemy płacić?
Znaczy te ponadwymiarowe.
Przepraszam, włączę jeszcze i doprecyzuję. Nauczyciel w danym dniu ma 2 nadgodziny. Pojechał na wycieczkę, czas tej wycieczki jest dłuższy albo taki sam jak jego czas pracy,
jeżeli chodzi o szkołę, albo tylko może być taki sam albo dłuższy, na pewno nie krótszy, lub biorą udział w jakiejś tam imprezie, bo mówimy teraz o tym punkcie B w regulaminie, w paragrafie 10 regulaminie z kwietnia. To bym poprosił o interpretację.
Interpretacja jest taka, prawnych, nie nasza, ponieważ nauczyciel ma 40 godzin na tydzień pracy, wobec czego jego się nie rozlicza na dni, tylko na okresy rozliczeniowe. Czyli jeżeli ma w tygodniu 40 godzin, a był 3 godziny w poniedziałek, potem miał wycieczkę 8 godzin, a potem znowu był w szkole 4 godziny, to jemu się za to nie płaci, ponieważ w jego rozliczeniu 40 godzin pracy on jeszcze nawet nie wykonał.
Panie Burmistrzu, ja rozumiem, że wycieczki się już nie będą września odbywać, bo wyjazd na wycieczkę będzie kosztował nauczyciela utratę 2 nadgodzin.
No tak to w przepisach jest opisane. To nie jest.
No bo jeżeli nauczyciel, no bo przeanalizujmy to, bo to jest, wiecie Państwo, ja mówię też do członków związku. To są bardzo ważne rzeczy, o których mówimy z punktu widzenia regulacji, jak będziemy to robić, jeżeli ten regulamin przyjmiemy. No,
państwo, wycieczka może być na przykład dwudniowa.
A wycieczka też, ale ja już nie mówię o dwudniowej. No, teraz, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela i jego etat, powiedzmy, no, ma 2 nadgodziny, czyli ma 2 nadgodziny w ciągu tygodniu, pracuje dydaktycznie 20 godzin. I on w tych samych godzinach pojechał na wycieczkę i się okazuje, że w tym dniu miał te 2 nadgodziny i te 2 nadgodziny mu się skreśla. I ma tylko etat płacony, tak? Tak to rozumiem, Pani Burmistrz?
Nie, jeżeli miał te ponadwymiarowe, które wynikają z arkusza, no, to jemu się chyba nie płaci.
Tak, ale Pani Burmistrz, ja nie mówię o żadnych innych dodatkowych. Ja mówię tylko i wyłącznie o godzinach.
To znaczy miałby dość, że pojechał na tą wycieczkę, to jeszcze bym mieli potrącić 4.
Ja tak zrozumiałem. Nie wiem, jak inni członkowie, ale dlatego ja. No dlatego chcę doprecyzować, żebym wyszedł z przekonaniem, że przyjmując ten regulamin, nie będzie jakby stratą dla nauczyciela organizowanie tych rzeczy, bo według tego, no jak będą mrozy, to myśmy nie pracowali, tylko byliśmy w gotowości do pracy, to jeszcze potrafię zrozumieć. Natomiast w sytuacji, kiedy nauczyciel pracował, a niejednokrotnie nie dłużej, żeby się nie okazało, że to spowoduje, że on nie będzie otrzymywał tych nadgodzin.
Panie radny, on nadal był i pracował i pełnił funkcję dydaktyczną opiekuńczo wychowawczą, wobec czego godziny ponadwymiarowe, które wynikały z jego arkusza, to się należy.
Oczywiście, o to mi chodzi.
A godziny te, które był powyżej, których nie nazywamy nadgodziny według karty nauczyciela, bo się tak to nie nazywa, może zgratyfikować dyrektor w postaci dodatku motywacyjnego oraz nagrody.
Nie, rozumiem, dlatego że nawet w tym regulaminie obecnie obowiązującym, tam nie ma takiego pojęcia, że ktoś pojechał na wycieczkę i jemu się dodatkowo należy. Natomiast te zapisy były do tej pory na takie dłuższe wyjazdy, tak? One obejmowały tydzień i dłużej. Przejdźmy do
czyli ona wymiarowy będzie wypłacić.
Oczywiście, bardzo dobrze. Teraz, no rozumiem, że konferencje metodyczne w ramach godzin pracy, które są, jeżeli chodzi o doskonalenie, to też, tak? Jeżeli ktoś ma, no bo bierze udział w konferencji metodycznej, tak? Jako nauczyciel. Państwo też się dokształcacie. I teraz akurat ona wypada w tym dniu, kiedy on ma 2 nadgodziny. Ale konferencja trwa tyle, ile jego godziny pracy.
Bez logiki w moim uznaniu powinien dostać.
Powinien dostać, tak?
To dobrze. A jeszcze chwilkę? Powiedzmy, przecież nawet przewodniczący, szanowni państwo, przecież nawet ludzie, którzy szkolą się i uczestniczą we wszelkiego rodzaju szkoleniach, to nie szkolą się po godzinach pracy, tylko w swoich godzinach pracy. Tu jak pan przewodniczący taką sytuację przedstawił, że jest na jakimś szkoleniu, to w tym momencie też dyrektor szkoły oddelegowuje go na szkolenie, czyli ten dzień jest absolutnie usprawiedliwiony, znaczy nie usprawiedliwionej obecności, bo to nie jest usprawiedliwionej obecności, tylko dzień obecności w pracy i wszystkie godziny w tym dniu powinny uznać się za faktycznie odbyte i innej absolutnej sytuacji nie może być miejsca.
Panie Radny, każdy z nas, bym powiedział, rozumie tak samo. I tak nam się wydaje. Natomiast ja chciałem spytać panią naczelnik i panią burmistrz, żeby było to potwierdzone na komisji, że nasze rozumowanie jest takie samo. Bo na razie ten rozrzut żeśmy skreślili. Rozumiem, że ta praca na konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych to też. A wobec tego chciałem spytać o Dzień Edukacji Narodowej. Bo w tym dniu zwykle są akademie, są spotkania i ja osobiście uważam, że byłoby to karanie nauczyciela, który ma pecha w życiu, bo w tym dniu akurat ma dwie nadgodziny. I dlatego chciałem spytać, co państwo da?
Nie wiem, panie radny.
Jakie jest państwa zdanie?
Przepis mówi, godzina nie odbyta, a nie ma w tym czasie działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, nie powinna być uchwalona.
Czyli powinien stracić jednak te nadgodziny.
W moim odczuciu nie, ale nie wiem, jak odczuciu prawa. Dopytamy szczegółowo.
Dobrze, to ja bardzo proszę dlatego, żebyśmy wyszli z przeświadczeniem, że o wszystko spytaliśmy, co nas nurtuje. Proszę, pan Marcin.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze chciałbym wrócić do tego tematu, który poruszył pan przewodniczący, dotyczących mrozów. Obecnie mamy sytuację pandemii. Ta sytuacja mrozów, ona miała miejsce kilkanaście lat temu, a może już kilkadziesiąt, ponad 20 lat temu, kiedy szkoły zostały wyłączone bez możliwości nauki, ale absolutnie w tym czasie ze względów technicznych nie było możliwości prowadzenia nauki zdalnej. W związku z tym ten czas, który szkoły były zamknięte, nie wiem, nie pamiętam, nie doczytałem, czy... A nie ma tu takich starszych osób, które w tych mrozach pracowały. W takim razie moje pytanie brzmi, bo warunki techniczne w wczesnych czasach nie pozwoliły nauczycielom ani dyrektorom szkół stworzenie nauki zdalnej, która w tej chwili odbywa się w przypadku pandemii. I teraz mamy sytuację taką, jak obecnie jest okres pandemii. Lekcje odbywają się w sposób zdalny, zgodnie z przyjętym planem, tygodniowym planem pracy nauczycieli. I w związku z tym, jak właśnie wracam do tych mrozów, bo mogą nastąpić mrozy już tej zimy również. Będziemy na pewno uczyli się zdalnie, bo zarówno dyrektor szkoły, jak i organ prowadzący nie pozwoli sobie na to, aby płacić nauczycielom za godziny nieprzepracowane, czyli mam to na myśli tylko po prostu te godziny muszą się odbywać i mamy takie warunki techniczne, aby mogły się odbywać zdalnie. W związku z tym wracam do mojego pytania, jak tu w tej chwili się zachowujemy. Proszę tylko właśnie o potwierdzenie, bo z całej dyskusji wynika taka sytuacja, że obecność nauczyciela w pracy jest równoznaczna z zaliczeniem godzin w wymiarze pełnym danego dnia, jego godzin za godzinę odbyte. Chciałbym właśnie tylko dopytać w tej kwestii, która może się wydawać już niebawem sporną, albo budzić wiele wątpliwości już od początku nowego roku szkolnego, gdyż już informacje takie otrzymujemy z różnych źródeł, że dalej będziemy uczyli zdalnie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, że panie radny, że odpowiedź jest niezwykle trudna, dlatego że teraz można sobie troszkę powtórzyć z kłusów, tak naprawdę co to będzie. Bo może będą mrozy, może będzie pandemia. Natomiast w całej tej sytuacji ja odpowiem tak, że nasi pracy nauczyciele, mogę powiedzieć wprost, świetnie sobie poradzili z tą sytuacją, chociaż wiemy, z jakimi trudnościami się spotykamy. I mówię to otwarcie i biorę to na klatę, że mówi się o nauczaniu zdalnym świetnie, tylko nie do końca jesteśmy do tego przygotowani, tak? Natomiast co do zaliczania pracy nauczyciela, proszę Państwa, każdy dyrektor jest odpowiedzialny za swoją placówkę. I Państwo nauczyciele jak gdyby raportują ze swojej pracy do swojego dyrektora. I myślę, że nie naszą kompetencją jako organu byłoby tutaj odnoszenie się do tego, czy będzie zapłacone, czy nie. Bo jeżeli nauczyciel faktycznie w ramach swoich godzin i godzin ponadwymiarowych realizuje zajęcia, to myślę, że pani burmistrz tutaj podzieli moje zdanie. No, nie widzę kompletnie podstawy tego, żeby temu nauczycielowi za jego pracę zapłacić. Także ja i takie jest moje osobiste zdanie.
Można jeszcze pani przewodnicząca? Pani naczelnik, pani przewodnicząca, pani naczelnik, ja jeszcze pozwoli pani, że odniosę się do tych słów wróżenia z usłów, to absolutnie ja nie mówiłem, że zajęcia będą przerwane z powodu lądowania promu kosmicznego, tylko z sytuacji, która absolutnie może się wydarzyć już od 1 września, albo już w grudniu, jak zima po prostu będzie taka, że w szkole te zajęcia nie mogą się nie odbyć. Także nie jest to absurdalny przypadek. Skoro jestem jeszcze przy głosie, panie przewodniczący, mam pytanie, ponieważ mamy obecnych dzisiaj państwa ze związków zawodowych z ZNP i karta nauczyciela, artykuł 30 ustęp 6 mówi, że regulamin opiniują związki zawodowe. Mam tu pytanie do związków zawodowych, czy decyzję o otrzymaliśmy opinię związku zawodowego, czy ona jest opinią pozytywną, czy ta decyzja ona była podjęta indywidualnie, czy ona była podejmowana kolegialnie? Jeśli można odpowiedź panią prezes czy pana wiceprezesa. Dziękuję.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie radny. Chciałam powiedzieć, że na większość pytań, które tutaj dzisiaj padły, myśmy jako związki dostali odpowiedź zarówno podczas spotkania 12 marca, i to było twarzą w twarz, spotkaliśmy się również z prawnikiem i innymi przedstawicielami związków. Jak również w dniu wczorajszym były to takie zdalne ustalenia, ponieważ wtedy dostaliśmy zapewnienia i tak zresztą jest, że regulamin z marca niewiele się różni z tym regulaminem, który mamy tutaj przed oczami obecnie. I zarówno ten marcowy, jak i ten powiedzmy to dzisiejszy regulamin, panie radny, był ustalany premialnie, to znaczy zarówno z prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Towarzystwie Solidarności Jakiejkolwiek. Ja chciałam zapytać, jak w tym przygłosie, czy moglibyśmy jedynie, bo Państwo wiecie, że wszyscy mamy mało czasu, tak, a priorytetem jest to, co pani burmistrz powiedziała na pierwszej części spotkania, że bardzo nam zależy na nauczycielach, wychowawcach przedszkoli, zresztą na wszystkich nauczycielach. Niemniej jednak ci nauczyciele nie pisali zarówno do związków, jak i tutaj pewnie też do państwa radnych się upominali, że czują się dyskryminowani w porównaniu do nauczycieli szkół innych, że mają takie samo doświadczenie też, wykształcenie i nie są tak samo wynagradzani za taką samą pracę. I chciałam zapytać, i omawiając oczywiście regulamin, przeoczyliśmy, myślę, tak sobie i chciałam zapytać, czy można dokonać takiego zapisu dodatkowego. To jest strona numer 3, punkt 22. Tutaj jest, że wydarzenie administracyjne otrzymuje się za pełnienie zaangażowania funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego. Chciałam zwrócić uwagę, że w szkole nie tylko są zespoły przedmiotowe, są również inne zespoły, na przykład wolontariat bardzo ładnie działa, samorządność, wiele innych, żeby tylko umieścić...
Wolontariat jest 23.
A tak jest, to w takim razie innych zespołów działających w szkole.
Ja chciałem potwierdzić, dlatego że u nas w szkole na przykład działa zespół do spraw planu i dyżurów, zespół promocji, zespół, który jeszcze nie został wymieniony, do spraw archiwizowania na przykład organizacji i tych zespołów jest więcej, nie tylko one się nazywają przedmiotami.
Tak, to przecież chodzi o przymioty wiedzą, jeżeli zdałoby się. I jeszcze mam tu taką sugestię członka prezesa ognista numer 2, który zwrócił uwagę na to, że on tak twierdzi, ja jeszcze raz do niego dzwoniłam, bo rozmawiałam też z panem Natanik, że powinien się znaleźć zapis i to jest paragraf 12, ustęp 5, punkt 3. Paragraf 12, punkt 5, ustęp 5, punkt 3. A która strona właśnie nie mogę znać z drugiej strony?
Przysługuje dodatek 500 zł. Pytanie, czy warunki trudne albo uciążliwe, albo szkodliwe. To będzie na przykład praca nauczycieli, łowistów w szkole numer 2 pod balonem, który jest zimno, chłodno, a biorąc pod uwagę, że będzie hala remontowana, czy to im się należy. Czy uciążliwym jest na przykład wywóz fekaliów przy szkole numer 1? Czy to w tym momencie jest remont jakiejś drogi?
Nie, uciążliwe warunki jest to katalog określony w ustawie. To nie jest tak, że my sobie będziemy coś tam wymyślać. To jest na przykład praca z uczniem o szczególnych jakichś tam deficytach, bądź nauka języka z obcokrajowcem. To mówię tylko takie przykłady, ale to jest katalog, który jest ustawą narzucony. To my sobie tego nie możemy zmieniać. A zrobiliśmy tu kwotę 500 zł, bo 20%. Ponieważ nie możemy dyskryminować, bo było 20% od kwestii zasadniczej. I radca prawny tutaj się jak gdyby odniósł do całej sytuacji na podstawie tych wszystkich rozstrzygnięć nadzorczych, że to jest dyskryminowanie pewnych nauczycieli, bo zasadnicza pensja stażysty, a zasadnicza pensja nauczyciela dyplomowanego i 20% z tych pensji daje zupełnie inne kwoty, dlatego należało określić kwotowo, że tak powiem, ten wariant właśnie dodatki. Za uciążliwe.
Strona, druga strona trzecia, punkt 8, punkt 20, mam wrażenie, że one są bardzo zbieżne. W punkcie 8 rozeznanie i monitorowanie sytuacji życiowej uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzących z naszych uchodźców lub patologicznych. Punkt 20. Rozeznanie i monitorowanie sytuacji socjalnej i wychowawczej uczniów.
Ale na inne dodatki.
Na to samo. To jest ciąg dalszy. Strona druga, paragraf czwarty, punkt 8. On tak się ciągnie i potem jest punkt 20. Na stronie trzeciej. Dodatek motywacyjny jest jako rozdział trzeci, bo tam są paragrafy trzeci i czwarty. Ja mówię o paragrafie czwartym.
Rozdział trzeci.
Socjalny.
A tutaj jest trudna sytuacja materialna, życiowa, socjalna.
Tak.
I wychowawcza.
A to jest na podstawie rozdziału, że tak powiem. Dobrze. Mam rozumieć, że strona szósta, przygotowanie, jeden z punktów, punkt siódmy, przygotowanie i zorganizacja obecności szkoły, uczelni, takich jak nadanie szkole imienia, też niż nadarownik, ale strona szkoły, ale chyba inny również.
Nie, bo to właśnie ten punkt jest odniesiony tylko do trzech sytuacji.
Pan Marcin Dorecki.
Ja mam pytanie, bardzo się cieszę na tą sugestię pani prezes odnośnie, jako nauczyciel oczywiście, dodatku motywacyjnego do 20% na tą propozycję. Proszę tylko, mam takie pytanie, bo jak pani tą propozycję podała 20%, jak to wygląda w gminach ościennych? Czy ten nasz dodatek motywacyjny w wysokości 8% jak on się kształtuje w stosunku do gmin sąsiednich? Bo my jako samorząd to na pewno chcielibyśmy, znaczy my, jakbyśmy mieli możliwości, to ten dodatek funkcyjny, myślę, że pani burmistrz
motywacyjny.
I pan motywacyjny, pan burmistrz mi nie miał by nic przeciwko, jeśli on byłby nawet 100%. Tylko jak my wyglądamy, nasza gmina? Jak nasza gmina wygląda z tym 8% dodatkiem motywacyjnym na tle pozostałych gmin? Czy taką informację mógłbym uzyskać, bo powiem, nie sprawdzałem tego.
A ja może odpowiem za panią prezes, aczkolwiek myślę, że też się odniesie, bo myśmy to sprawdzali i akurat wzięliśmy pod lupę kilkanaście gmin w województwie śląskim i jesteśmy tak pośrodku, że tak powiem,
tych
działań.
Także
nie jesteśmy ani na
końcu,
ani na
końcu.
Ja
chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie śląskie gminy stoją. To nie pamiętam tej chwili, mamy taką analizę jako związki. Zanim przystąpiliśmy do rozmów o regulaminie, jesteśmy przygotowani. Ja po prostu dzisiaj tego nie działam, bo mamy jakby końcówkę, jesteśmy po uzgodnieniach regulaminu, ale takie wytyczne mam zebrane tutaj z bardzo wielu gmin.
I tak jak Pani Burmistrz tutaj powiedziała, jesteśmy w dośrodku, nie jesteśmy gminą, która wyposaża fantastycznie nauczycieli, natomiast nie jesteśmy na ostatnim miejscu. No, ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że wyższe są dodatki funkcyjne w wielu gminach na pewno. No i na ten czas, który mamy.
A gdzie mamy co porównywać się do gminy Warszawy, gdzie tam dodatek motywacyjny jest rzędu 3400 na przykład, dodatek funkcyjny też w takiej kwocie?
Ale z drugiej strony pani burmistrz, jeśli mielibyśmy się porównywać do Warszawy, to Warszawa otrzymała bodajże 15 laptopów na całą Warszawę. Myśmy dostali 84, a ilość uczniów jest na pewno kilkanaście razy albo kilkadziesiąt razy większa w Warszawie niż w miastach.
Jeżeli mam porównywać jeszcze
przelać
do Warszawy, to na pewno nasi nauczyciele są bardziej wykształceni niż nauczyciele w Warszawie.
Nagród dla nauczycieli. Tworzy się ten fundusz z odpisu 1,1 planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. W tym regulaminie mamy 1%. Chciałem spytać, czy nie moglibyśmy zostać przy tym 1,1, tylko obniżać do 1%.
No ustawowo jest minimum
1. Tak, jest. Ja pytam, bo obecnie obowiązuje regulamin, który mówi o tym, że mamy 1,1 odpis, 1,1, teraz schodzimy na ten minimalny, czyli na 1%, dlatego pytam, czy to takie jest zamierzone działanie, czy moglibyśmy zostać przy tym zapisie 1,1.
Jak moglibyśmy zostać, to wszystko jest zależne od budżetu gminy i my generalnie tworząc budżet dla placówek oświatowych musimy się kierować wytycznymi pani skarbni. Niejednokrotnie we wrześniu jest kilka czytań budżetu i po kilku czytaniach ileś milionów musi wyjść z ogólnego budżetu miasta, co też nie obędzie się skutkami dla oświaty. Wobec czego mamy taką sytuację, prawdę mówiąc, zastaną, to nie jest nasze chcieństwo, czy my chcemy, czy nie chcemy. My musimy.
Będziemy mieli na od września o 0,1%, czyli tak 10% będzie mniej na nagrody dyrektora i burmistrza, tak?
Tak,
matematyka. Ja pytam Państwa, no oczekuję odpowiedzi takiej czy innej, ale pytam, jakie są przesłanki. No domyślam się, że finansowa, ale spytać mogę. Dobrze. Obecnie obowiązujący regulamin z 2009 w paragrafie 5 mówi o dodatku funkcyjnym za funkcję doradcy metodycznego w postaci 25%. My to skreślamy, nie ma tego zapisu. Pytanie jest, czy może być, czy nie może. Nie wiem, ile doradców mamy w gminie metodycznych, ale chciałem spytać.
To ja już panu przewodniczącemu odpowiadam na pytanie. Nie mamy doradców metodycznych, ponieważ doradcy metodyczni obecnie przeniesieni są do wojewódzkiego ośrodka metodycznego, do domu, więc my, że tak powiem, już właśnie prawujemy na tym
już. A nie mamy żadnego. Proszę. Ja teraz odnośnie regulaminu. Tak. Strona druga. Rozdział trzeci, dodatek motywacyjny, punkt piąty. W tym punkcie piątym mamy, że nauczyciel może dostać, jeżeli pracuje z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że nie ma zapisu, o pracy z uczniem zdolnym, co jest zapisane, jeżeli chodzi o nagrodę dyrektora i burmistrza. I zanim pani naczelnik zabierze głos, to chciałem, to jest ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, ze strony głównej, czytam. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświaty. Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego, niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, a także dyslekcja, dysgrafia, dysortografia zdrowotnego dzieci, przewlekłe chore. Czyli mówimy tutaj o tych dzieciach, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast my, pracując z dziećmi, bardzo często pracujemy z dziećmi, które są zdolne, które biorą udział w konkursach, osiągają bardzo dobre wyniki. I ja uważam, że powinniśmy tutaj zapisać, również ten powinien być zapis, że również jeżeli chodzi o nauczycieli, jeżeli pracuje z takim, często to się odbywa, ja na swoim przykładzie innych nauczycieli, gdzie pracują ci nauczyciele z uczniem zdolnym, przygotowując ich do olimpiady. I ja osobiście uważam, że powinniśmy ten zapis, on powinien się znaleźć, jeżeli chodzi o pracę z uczniem zdolnym. Czy my zapiszemy, że będzie udokumentowane, czy nie udokumentowane, ale chodzi o to, żeby nauczyciel mógł otrzymać dodatek motywacyjny, jeżeli takie dziecko znajdzie, w sensie takim, że dostrzeże potrzebę pracy z takim uczniem, i jeżeli rozwija jego zdolność.
Może jeszcze dopowiem, że też się wyczytałam, że na stronie ORE uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to też uczeń zdolny.
A ja chciałam tak na szybko nawet znalazłam uczeń zdolny jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologicznej pedagogicznej łącza do grupy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również uczeń zdolny.
Pani naczelnik, to może podpiszmy, że to jest w tym punkcie, no nie? Żeby było dobrze zrozumiane, że ten punkt dotyczy ucznia, powiedzmy, słabego i zdolnego, bo jeżeli ktoś poszuka, no to ja znalazłem taką interpretację, jeżeli chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pani naczelnik co innego znalazła, nie tylko chodzi o to, żeby dyrektor, który będzie realizował te punkty, żeby właściwie interpretował, a my tworzymy prawo.
To tylko niech pan radny wierzy, że dyrektorzy wiedzą, co to są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i mają orientację, że uczeń zdolny to też jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To jest to troszeczkę nadinterpretacja, bo w tym punkcie, jeżeli będziemy wymieniali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należałoby wymienić w tym przypadku wszystkich uczniów z dyslekcją, aspergerowców, ucznia zdolnego, ucznia słabowidzącego, niedosłyszącego, tak, bo to są wszyscy uczniowie ze specjalnymi potrzebami.
Ja rozumiem, co pani mówi, tylko natomiast ja mam troszkę do tego do związków, bo tą interpretację tego określenia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ja to dzisiaj wyczytałem ze strony Związku Nauczycielstwa, więc tutaj tylko mi chodzi o to określenie, że to są wszyscy, powiedzmy, uczniowie, tacy, którzy i zdolni, i słabi, żeby było to jasne.
No to naprawdę jest to definicja, którą ja teraz znalazłam.
No a ja znalazłem na stronie związku. Proszę sprawdzić.
Można do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, jak w tym przypadku powinno być decydujące.
No ja wiem, ale to z tego, dlaczego związki to piszą na swojej stronie?
Być może jest to jakieś tam niezdarzenie i tak dalej, ale no.
Nie tylko związki tak piszą, chciałam zauważyć, bo teraz myślę, że wszyscy znajdziemy, jaka jest definicja i tu, no, rzeczywiście myślę, że pan przewodniczący ma rację, bo głównie specjalne potrzeby mówią o wyrównaniu szans, nie o poszerzaniu
tylko obrót na to, ale no, wydaje mi się, że warto zajrzeć do rozporządzenia ministra i sprawdzić, jak to wygląda, żeby rzeczywiście tego nie przeoczyć.
No bo mnie tylko, proszę Państwa, chodzi o to, żeby interpretacja była taka, że jeżeli nauczyciel pracuje z uczniem zdolnym, bo tacy są, to żeby miał możliwość odhaczenia sobie jednego z czterech punktów do realizacji, powiedzmy, na dodatek motywacyjny. Tylko taka jest moja intencja, temu przyświeca, a ja dzisiaj sobie to znalazłem, bo mówię, w nagrodzie dyrektora i burmistrza jest zapis o uczniu zdolnym i słabym, natomiast tutaj mamy zapis o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
To znaczy, ja się, szanowni Państwo, panie przewodniczący, że to, co nam kierowało, to było nie uszczegółowianie potrzeby tego w tym regulaminie, bo jeżeli uczniem o tych specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie taki czy taki uczeń, to można. No tak, i nauczyciel tego z uczniem słabym i z uczniem zdolnym, wszystko tutaj sobie podporządkujemy. Natomiast jeżeli skopiujemy jeden do jednego punkt z nagrody dyrektora czy z nagrody burmistrza, no to jakby będziemy wydali te same kryteria. Zamiarem naszym było to, żeby tutaj nie było takich dużych szczegółów, a tam, żeby było wskazanie praca z konkretnym dzieckiem i za to, żeby była ta możliwość dostania tej nagrody od
pana. Ja to rozumiem. Natomiast chodzi o interpretację dyrektorów. No, zależy kto, jak poczyta, jeżeli chodzi o informacje. I się okaże, że ten interpretuje to ten dyrektor tylko jeżeli chodzi o dzieci, które mają deficyt. No i wtedy jest problem, bo nauczyciel nie będzie mógł spełnić tego.
Ja rozumiem, że Państwo cały czas oczekujecie, żeby zmienić ten punkt. My jesteśmy skłonne to zmienić. Tylko jeszcze raz powtarzam, dyrektor wie, co to są uczniowie z specjalnych potrzebach edukacyjnych i nie są to tylko dzieci, które mają deficyty. Umówmy się, bo my to się dalej rozumiemy. Każdy myśli, że uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych to jest ten, który ma trudności w nauce, a to jest te specjalne i szczególne warunki również stwarza się bez uczniowi zdolnemu, bo on będąc w klasie, no też musi mieć jakieś tam inne zindywidualizowane i zindywidualizowane metody czy te toki nauczania. No to my to tak rozumiemy, a do tych specjalnych potrzeb, no to właśnie to jest cały katalog i wtedy ten nauczyciel może sobie pod to podciągnąć, jak już powiedziałam, z uczniem słabowidzącym, niedosłyszącym, z uczniem autystycznym, aspergerowcem i tudzież inny, wiele deficytów. No myślę, że ten akurat punkt jest jak najbardziej przychylny i do wszystkich nauczycieli, nawet do tego, który ma tego zdolnego ucznia, bo musi mu poświęcić czas, a to o to chodzi. Ale jeżeli Państwo sobie życzycie, no to co?
Znaczy, pani burmistrz,
bo proszę, żeby nie wyszło, że jakiś tam nie, mądrzejszy dyrektor, zresztą ja uważam wszystkich dyrektorów za mądrych, stwierdzi i powie, no jak to przecież specjalne potrzeby edukacyjne, to jest również uczeń zdolny, a dopisujemy jeszcze ucznia zdolnego.
Pani burmistrz, ja proponuję, proszę panią z biura rady, żeby to się znalazło w protokole, ta informacja. Gdyby były jakieś rozbieżności, bo mogą być rozbieżności, różne sytuacje w życiu są, będzie zapis, a mam też do Państwa prośbę jako organu, który nadzoruje pracę w szkołach, żeby wyjaśnić, żeby nie było jakichś niejasności z punktu widzenia interpretacji i intencji autorów. Dobrze? Jeżeli tak będzie, no to ja nie mam nic. Proszę Pani Radna.
Przepraszam Panie Przewodniczący, ponieważ muszę opuścić salę. Ja nie wiem, czy nie będzie mi na głosowaniu, ale już teraz, jeżeli może być to wpisane do protokołu, jestem za przyjęciem tego regulaminu, przykro mi, ale muszę już opuścić.
Teraz chciałbym spytać. Też jesteśmy w dodatku motywacyjnym, rozdział trzeci, ale stronę mamy trzecią. I chciałem tutaj dopytać Państwa, żebyście mi to rozjaśnili sprawę. Punkt 24 i punkt 27. Czytam 24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz wzbogacenia oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Po przeciwnie. Podejmowanie działań promujących szkołę lub miasto w zakresie edukacji. 27. Promowanie miasta w zakresie działań edukacji. Więc proszę o wyjaśnienie.
Jeżeli chodzi o nasze rozumienie, bo rozumiem, że panu przewodniczącemu chodzi o to, że dwa razy jest promujących szkoły, miasto i tu mamy w jednym mamy w zakresie edukacji, w drugim zakresie działań edukacyjnych. Generalnie, jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, właśnie ta promocja miasta lub szkoły związana jest bezpośrednio z tym tematem, z organizacjami pozarządowymi i stąd ta współpraca, przez te działania, współpraca z organizacjami pozarządowymi, promowanie miasta w ramach tych badań. Natomiast generalnie punkt promowania miasta w zakresie działań edukacyjnych, powiem tak, było dopisane w zakresie działań edukacyjnych w związku z tym, że zgodnie z uchyleniami nadzoru, punkty, które dotyczą dodatku motywacyjnego, nagród dyrektora czy nagród burmistrza, mogą dotyczyć tylko działalności wydarzeń wychowawczej i opiekuńczej, nie mogą wychodzić poza te ramy wskazane w rozporządzeniu. Stąd dopisane z naszej strony było w zakresie działań edukacyjnych, czyli promocja, która ma związek właśnie z tą działalnością nauczycieli w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Ja to rozumiem, tylko pytam się, czy tak ma zostać, że tutaj piszemy o działalności w zakresie, powiedzmy, organizacji pozarządowych i uzupełniamy tą część, jeżeli chodzi o promocję szkoły i miasta i to jest jakby jeden, nie? Natomiast jesteśmy na poziomie dodatku motywacyjnego, to wszelkie działania, ja przynajmniej tak uważam, wszelkie działania, które promują szkołę, obojętnie, które by nie były, które promują szkołę, to jest to, na czym zależy i dyrektorowi, i myślę, że miastu, dlatego, że wtedy o tej szkole mówi się dobrze. Więc jeżeli tamto ma dotyczyć tylko i wyłącznie jako, powiedzmy, sfera działalności z organizacjami pozarządowymi, ja nie mówię, że jest źle, jest, dlatego chciałem spytać o intencje. To natomiast w tym 27 punkcie ja bym to rozszerzył o to, żeby to dotyczyło również szkoły. Bo jeżeli chodzi o działalność nauczyciela, jeżeli on zrobi cokolwiek, coś fajnego i będzie promował tą szkołę, to autentycznie będzie zaraz szła za tym również promocja miasta. Ale nieraz będzie się tylko mówiło, że to jest działanie, które promuje tą szkołę. Więc jeżeli mogę poprosić, to proszę.
Myślę, że musiałaby dopisać te działania edukacyjne, dlatego że, jak też pani naczelnik powiedziała, nic nie może wykraczać poza działania faktyczną opiekuńczą, na to zwrócił nam uwagę radca pracy.
Bo ja rozumiem, że to działania edukacyjne w kontekście całej działalności.
Nie miasta, tylko szkoły.
Całej działalności, ale tutaj bym poprosił o to rozszerzenie właśnie o szkołę. I to jest też, wydaje mi się. Bardzo proszę.
Ja chciałam tylko doprecyzować, żebyśmy ustalili brzmienie tego punktu. Promowanie promowanie szkoły i miasta w zakresie działań edukacyjnych.
Tak.
Dziękuję.
Tak. To jest chyba nagroda dyrektora. Strona 9. Sytuacja analogiczna. Punkt 30 też bym poprosił, żeby to zrobić. Dobrze? W punkcie 30. Natomiast o to już 28 już mnie nie pytam. Teraz ja jeszcze chciałem jeszcze zabrać głos z punktu widzenia analizy. Ja przepraszam, ale uważam, że te 3 godziny to też było dla mnie za mało, żebym ten regulamin mógł bardzo dobrze przeanalizować. Przeanalizowałem tylko dodatek motywacyjny, biorąc pod uwagę kryteria. Proszę Państwa, ja z Panią Prezes się nie zgodzę, bo ten regulamin jest bardzo mocno przebudowany. I co najlepsze, jest dobrze przebudowany. To muszę podkreślić, dlatego że moja analiza, jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne, są na plus dla nauczycieli. jest bardzo szeroka możliwość realizacji dodatków motywacyjnych. A o to nam chodzi, żeby poziom jakości pracy w szkołach i możliwości realizacji siebie w tych czynnościach, które są poza umową o pracę, bo nie mówimy o pracy. Oczywiście, że w pracy też robimy tą pracę jak na najwyższym poziomie, bo tu chociażby mówi o tym, czy mamy osiągnięcie. Niemniej, nie wiem, czy Państwo zdążyliście, ja dlatego zrobiłem tą przerwę, chcę teraz powiedzieć, żeby mieć ten czas. On dla mnie i tak był za krótki. Natomiast jeżeli ja sobie porównałem tylko motywacyjny, to okazuje się, że znalazło się według mnie, mogę się mylić, bo też nie zrobiłem tego tak rzetelnie, bo to jednak czas mnie gonił. Mamy 7 dodatkowych punktów, których nie było. Nie robiłem tego do dyrektora, tylko przesiedziłem, że one są właśnie i uporządkowane, ma tu hierarchię, jeżeli chodzi, bo jeżeli do tej pory mieliśmy osiągnięcia i konkursy na poziomach, uważam, przy dodatku motywacyjnym wysokich, bo zaczynały się od rejonów, to teraz niekoniecznie, teraz są niższe, bo ten nauczyciel ma być zmotywowany, że on osiągnie sukces w mieście. Natomiast jak ma dostać nagrodę burmistrza, to on musi ten poziom i poprzeczkę mieć bardzo wysoką. I dlatego ja chciałem tutaj powiedzieć, że mnie się to zaczyna podobać, że właśnie doceniamy wszelkie aspekty pracy w szkole, i te dydaktyczne, i wychowawcze, i opiekuńcze, i wpisujemy to, na co nam zależy. Zależy nam na dobrej opinii o szkole, dobrej opinii o mieście. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, na czym ten dodatek motywacyjny ma polegać. Nagroda dyrektora czy nagroda burmistrza. Także ja uważam, że zmian było bardzo dużo, bo gdyby ich nie było, to byśmy o tyle rzeczy nie pytali. A wiele punktów zostało wykreślonych, przeredagowanych, zmienionych. No i myślę, że z mojej strony to tyle, bo ja tyle zauważyłem jakichś, powiedzmy, pytań, uwag do regulaminu, żeby wyjaśnić to na komisji. Proszę pan radny Nowicki. Nie? A ja myślałem, że rękę
i to nie pan radny. I to nie był ten palec właśnie.
Proszę pani radna Wcisło.
Ja bym wróciła jeszcze do punktu 7 na stronie 6. Mówiliśmy już o przygotowaniu i zerowej organizacji uroczystości szkolnych do środowiskowych.
Ale ja przepraszam, pani radna, proszę być nam otworzyć.
Dobrze.
Strona 7.
Strona 6, punkt 7. Myśmy już na ten temat mówili, ale nie dali mi to spokoju, ponieważ mamy tu wpisane 3 rzeczy. Nadanie szkole imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły. Tak naprawdę szkoły mają chyba wszystkie imię. Wręczenie sztandaru, podejrzewam, że też wszystkie sztandary mają, nie wiem jaką szkórką. Dni patrona szkoły, ale myślę, że takie uroczystości jak zakończenie roku szkolnego, powiatowe, gminne, lekko uroczyste.
To jest w innym punkcie.
Oczywiście. Tak. A na przykład piknik turystyczny w Siódemce,
który to też jest w innym punkcie.
Przepraszam, nie doczytałam.
Jest w innym punkcie. Pani radna, może było za mało czasu. Te 3 godziny. Jest w innym punkcie na pewno, dlatego że tam chodzi o imprezy środowiskowe, organizacje konkursów, zawodów i tak dalej. Jest w innym punkcie na pewno. Ja to dobrze powiem.
Ja też.
Czy Państwo macie jeszcze pytania? Nie mamy. Dobrze. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Opinia komisji. Projekt uchwały. Nie mamy projektu uchwały. W sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych przez gminę Czeladź dodatków za usługę rad motywacyjnego, funkcyjnego, z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i za warunki klasy oraz szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcie w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego regulaminu? Proszę o podniesienie ręki. Czterech członków. No tak, tylko proszę Państwa, w tym momencie my głosujemy. Ja mogę dopisać, bo nie wiem, nie mogę zrobić tak, bo głosowanie jest w tym momencie, to Państwo podnosicie ręce, tak samo jest w głosowaniu na sesji. Radna, powiedzmy, Barbara Rawszołek wyjdzie przed głosowaniem i powie tak. Proszę Państwa, ja muszę wyjść, ale jestem za. Co zrobi przewodnicząca? Tego głosu nie uwzględni. Bo w momencie głosowania tak samo jest w Sejmie. Kto w momencie głosowania nie bierze udział w głosowaniu, niestety, ale nie może być to odnotowane. Tak rozumiem. Chyba, że jestem w błędzie. Musiałby być radca prawny, który by określił, czy mam rację, czy nie.
Panie przewodniczący, nie ma głosowania korespondencyjnego. Głos radnego nie jest głosem zbywalnym, także dziedzicznym głosujemy w momencie głosowania.
Tak jest, czyli mamy czterech. No znaczy możemy powiedzieć, że pani radna...
Może być taki zapis prosto w protokole.
Opinia jest za czterech, przeciw nie ma, bo jest czterech członków, wstrzymujących nie ma, ilość członków w czasie członków czterech, w czasie głosowania czterech, opinia jest pozytywna. 23. Wobec tego ja dziękuję Państwu. Zamykam posiedzenie komisji. Pani prezes, regulamin został zaopiniowany pozytywnie.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim
obecnym. Ja tak już poza protokołem. My naprawdę dbamy o to, żeby ten program, który jest przyjmowany przez Radę, był bardzo mocno i dogłębnie przeanalizowany.